Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór Państwu w środę, 29 października o 21.04. Audycję realizuje Paweł Kretkowski, przy mikrofonie Rafał Regulski, a naszym gościem jest poznanianka Joanna Lenartowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Była już tutaj Pani kiedyś, rozmawialiśmy wtedy po raz pierwszy też o tych sprawach, ale dzisiaj to będzie chyba taka bardziej namacalna rozmowa. Mój wstęp jest enigmatyczny, ale dotyczy sytuacji no właśnie w Strefie Gazy, czy na zachodnim brzegu bardziej?
Na zachodnim brzegu, chociaż te dwie kwestie się łączą i jak rozmawiałyśmy podczas naszej wizyty na zachodnim brzegu z ludźmi, którzy tam mieszkają, to tak naprawdę to, co dzieje się na zachodnim brzegu, jest często związane z tym, co akurat dzieje się w Strefie Gazy.
Pani Joanno, pani jest pracowniczką Zespołu Pomocy Natychmiastowej w Polskiej Akcji Humanitarnej. Czym zajmuje się Zespół Pomocy Natychmiastowej?
Zespół Pomocy Natychmiastowej zajmuje się reagowaniem na takie nagłe sytuacje kryzysowe. Są to nie tylko konflikty zbrojne, ale też katastrofy klimatyczne. Czyli na przykład, jeśli w jakimś regionie świata dzieje się trzęsienie ziemi, to nasz zespół ocenia rozmiar tej katastrofy i potrzebę naszej interwencji. Tak na przykład decyzja o interwencji zapadła między innymi w przypadku ostatniego trzęsienia ziemi w Maroku, czy trzęsienia ziemi w Turcji i w Syrii w 2023 roku.
Wy jesteście tą taką służbą, która niczym straż pożarna przyjeżdża od razu, najszybciej jak się da, z pomocą humanitarną?
Takie jest założenie, żeby na miejscu być jak najszybciej. Też nie wspomniałam o tym, że tak naprawdę na początku odpowiedzią na powódź w Polsce zajmował się właśnie Zespół Pomocy Natychmiastowej. No i w przypadku tego kryzysu odpowiedź była rzeczywiście, nasz zespół był w terenie już w poniedziałek po powodzi. W przypadku trzęsienia ziemi w Maroku też udało się zrobić to dość szybko. Założenie jest takie, żeby w ciągu 72 godzin być na miejscu i zrobić takie rozpoznanie potrzeb i też udzielać takiej podstawowej pomocy. Jeśli ten kryzys się przedłuża, no to często jest tak, że później koordynację tych działań przejmuje już inny zespół.
Kiedy zdarza się taka sytuacja, jak tutaj była przez wiele miesięcy w Strefie Gazy, że jesteście gotowi z tą pomocą, ale jest problem z dostarczeniem jej? Co wtedy?
Wtedy próbujemy cały czas, aż do skutku, aż nie będzie to możliwe. Orientujemy się w tym, jakie są metody niesienia tej pomocy. Tak jak w przypadku Bliskiego Wschodu, no to najczęściej działamy przez partnerów, przez partnerskie organizacje lokalne.
Którym trzeba ufać.
Tak, z którymi współpracujemy i, no i one się już na miejscu zajmują implementacją projektu, oczywiście z naszym pełnym wsparciem.
Pani teraz wróciła z zachodniego brzegu.
Zgadza się.
Co tam robiliście?
Na zachodnim brzegu od czerwca 2024 roku wraz właśnie z organizacją partnerską implementujemy projekt finansowany w ramach Polskiej Współpracy Rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Jest to projekt przewidziany na 3 lata, czyli będzie trwał do końca 2026 roku. Projekt skupiony na dostarczaniu pomocy medycznej. Ma on wiele komponentów. Głównym komponentem w tym momencie są mobilne kliniki. Idea mobilnych klinik jest odpowiedzią na trudności, z którymi spotykają się mieszkańcy głównie strefy C, jeśli chodzi o dostanie się do najbliższego szpitala czy najbliższej poradni zdrowia. Żeby to trochę przybliżyć, muszę powiedzieć o kontekście. Strefa, zachodni brzeg jest podzielony na trzy strefy. Strefę A, strefę B i strefę C. Strefa A to jest około 18% terenu i te tereny są właśnie terenu zachodniego brzegu i jest ona pod pełną kontrolą autonomii palestyńskiej. Jeśli chodzi o strefę B, sprawy cywilne są pod kontrolą autonomii palestyńskiej, natomiast sprawy bezpieczeństwa są pod kontrolą Izraela. Jeśli chodzi o strefę C, to jest ta strefa, która jest pod całkowitą kontrolą Izraela. No i przemieszczanie się pomiędzy tymi strefami jest utrudnione. Na całym zachodnim brzegu znajduje się w tym momencie ponad 900 różnego typu blokad, checkpointów, barier. Przed 7 października 2023 roku tych blokad barier było 300, więc ta liczba się potroiła. Większość z tych nowych barier powstała w tym roku. Checkpointy i te blokady, one czasami mają jakieś swoje godziny otwierania i zamykania. One są czasami przestrzegane, czasami nie. No, czasami są zamykane i otwierane w sposób nieprzewidywalny. Mieszkańcy zachodniego brzegu, żeby nawigować w tej rzeczywistości, posługują się taką aplikacją, która jest na bieżąco uaktualniana. No ale przemieszczając się z lokalnym kierowcą, widziałyśmy, że niejednokrotnie to, co zastawał dojeżdżając do bariery, nie zgadzało się z tym, co miał w aplikacji, więc łączył się wtedy z jakimś mieszkańcem z danego terenu i prosił o wskazówki. I na przykład przez pół godziny próbował gdzieś dojechać, kierując się tymi wskazówkami lokalnej osoby.
Czyli to przemieszczanie się po zachodnim brzegu, ono jest w dużej mierze trudne, jeżeli chodzi o planowanie, przewidywanie.
Tak, dokładnie. I w związku z tym czas, jaki zajmuje dostanie się do najbliższego szpitala, który na przykład, jeśli nie byłoby blokali barier, wynosiłby około, nie wiem, 20 minut, pół godziny, no to tak w przypadku tej rzeczywistości, w której obecnie żyją Palestyńczycy na zachodnim brzegu, ten czas potrafi być wydłużony nawet do kilku godzin. Rozmawiałyśmy z kobietą, która mówiła, że właśnie że tak naprawdę w drodze do szpitala została jej zablokowana droga, a jechała na cesarskie cięcie i spóźniła się na ten zabieg. No, na szczęście udało się go przeprowadzić, pomimo tego spóźnienia i dziecko urodziło się zdrowe. No ale to jest tylko jedna z wielu historii i stąd też te mobilne kliniki, które raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie dojeżdżają bezpośrednio do społeczeństw, które mają naprawdę utrudniony dojazd do tych placówek.
A mobilne kliniki nie mają tych problemów z przemieszczaniem się?
Mają, ale jest tak, że jeśli jednego dnia nie dojadą, to spróbują drugiego. Więc jeśli to jest taki, no one świadczą tak naprawdę takie podstawowe usługi.
Nie działają jak pogotowie.
Tak, nie działają jak pogotowie. No i też nasi pracownicy tych mobilnych klinik, oni się liczą z tym, że droga, pokonanie kilkudziesięciu kilometrów często zajmuje wiele godzin. Więc tak naprawdę, żeby świadczyć te usługi przez 3 godziny dziennie, oni kolejne 5, czasami więcej spędzają tak naprawdę na dojeździe, na dojazdach w te poszczególne miejsca.
Ale co zajmuje tyle czasu? Zablokowane drogi, pozbawione, jak się wyrażę, ludzkiej obsługi, czy po prostu ciągłe kontrole na każdym kroku i ciągłe jakby legitymowanie się, tłumaczenie po co i w jakim celu się jedzie?
Każda z tych rzeczy. Tak jak wspominałam, to są różnego rodzaju checkpointy, bariery. Czasami jest tak, że na checkpointach, na których jest akurat personel, no po prostu bardzo dużo czasu zajmuje kontrolowanie każdego z aut. Czasami te auta czekają i żadne nie jest kontrolowane. Nie wiadomo, dlaczego tak jest. No, od Palestyńczyków słyszeliśmy, że oni widzą tutaj korelację z tym, co się dzieje w Strefie Gazy. Na przykład w dzień ogłoszenia zawieszenia broni nasza koordynatorka właśnie z organizacji partnerskiej wracała do domu, powrót do domu zajął jej 4 godziny. To jest kilkadziesiąt kilometrów pomiędzy Betlejem a Ramala. W Ramala znajduje się główna siedziba organizacji, ona mieszka w Betlejem, więc to jest taki jeden przykład. No ale zdarza się też tak, że po prostu bramy czy blokady są zamknięte i i po prostu trzeba jechać naokoło, kluczyć, szukać alternatywnej drogi.
Wy poruszaliście się i mieliście tę swoją bazę, jeżeli tak się można wyrazić, w strefie A.
Tak.
Czyli tej kontrolowanej przez Palestyńczyków.
Zgadza się.
Czy mogłaby pani opisać, na czym polega działanie takiej mobilnej kliniki? Jaki to jest duży zespół? Co jest jego zadaniem?
To jest zespół, który... One się trochę od siebie różnią, ale taki podstawowy zespół składa się z takiego lekarza ogólnego, z lekarki do spraw właśnie zdrowia kobiet, z pracowniczki psychospołecznej. Czasami w takim zespole jest specjalista, taki laborant, który pobiera krew. Jest też czasami stomatolog. Często jest też położna. Mhm. I ideą takich klinik jest świadczenie takiej podstawowej opieki i ewentualnie właśnie wydawanie skierowań na bardziej specjalistyczne badania do po prostu szpitali albo takich stacjonarnych centrów medycznych.
I do takiej kliniki ustawiają się kolejki? Trzeba się rejestrować? W jaki sposób to się odbywa?
Jest tak, że klinika, dojeżdżając na miejsce, ci pracownicy, no oni mają ze sobą leki, mają ze sobą potrzebny sprzęt i rozkładają się w przestrzeni, która akurat jest dostępna. W niektórych miejscach będzie to lokalna szkoła, która czasami znajduje się w jakimś murowanym budynku, czasami znajduje się w kontenerze. W innych miejscach będą to domy prywatne. W jeszcze innych będzie to namiot. Więc taka klinika po dojechaniu aranżuje sobie tą przestrzeń. Czasami przydzielają parawanami dla zapewnienia większej intymności. Rozkłada leki, przygotowuje się. No i zawsze jest jedna odpowiedź. Przychodzą pacjenci, którzy wiedzą, że klinika jest u nich na przykład co tydzień albo co dwa tygodnie, zawsze w określony dzień, zawsze w określonych godzinach. I przychodzą wtedy do tej kliniki, są rejestrowani przez członkinie zespołu. No i później już udają się do konkretnego lekarza i otrzymują przepisane leki.
Mhm. A czy zdarzają się próby utrudniania pracy takiej kliniki, przemieszczania się jej, albo wręcz uniemożliwiania działania?
Jeśli chodzi o kliniki w tym projekcie, to do tej pory trudności, które się zdarzały, były związane głównie z przemieszczaniem się. Czyli jakiś wydłużony okres czekania na checkpointach i no tak, to był na szczęście do tej pory głównie problemy z przemieszczaniem się. Nie zaraportowano nam żadnego takiego przypadku, w którym praca kliniki mobilnej byłaby przerwana.
A zespół takiej jeżdżącej kliniki to jest zespół międzynarodowy, czy zespół w tym przypadku polski?
Nie, to są specjaliści palestyńscy lokalni.
Mhm. Zatem na czym polega rola Pachu, jeżeli chodzi o taką klinikę?
Mhm. My zapewniamy środki, do których ta organizacja nie miałaby dostępu, gdyby nie Pach. Wspólnie rozwijamy ideę takiego projektu i zapewniamy właśnie takie wsparcie, jeśli chodzi o utrzymanie takiego wysokiego standardu tej niesionej pomocy. Mhm. I dbamy też o to, żeby w projekcie uwzględnić takie komponenty jak szkolenie personelu medycznego, jeśli chodzi o różne kwestie ochrony, czy też uczulenia i przeszkolenia do wykrywania takiej przemocy na tle płciowym. Ta tematyka tych szkoleń dla zespołów medycznych jest różnorodna. No i też w tym projekcie tak naprawdę ważnym komponentem jest budowanie takiej odporności właśnie tych społeczeństw lokalnych, czyli właśnie szkolenia z pierwszej pomocy i dostarczanie im też apteczek, co jest ważne, biorąc pod uwagę to, że najczęściej są odcięci od możliwości szybkiego dojazdu do miejsca, w którym mogą otrzymać pomoc medyczną.
Pani może sobie powiedzieć, że obserwowała pracę takiego zespołu, takiej karetki? takiej mobilnej kliniki?
Tak, tak. Podczas pobytu starałam się odwiedzić jak najwięcej lokalizacji projektowych. I tak, i obserwowałam.
No w pewnym sensie pani sprawdza, jak są wydatkowane, zużywane te pieniądze, które na przykład Pach zdobył i przeznaczył na funkcjonowanie takiej kliniki, tak?
Tak, ten projekt jest w całości finansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych, więc taka wizyta ma na celu weryfikację tego, czy to, co się dzieje, jest zgodne z założeniami projektu. I upewnienie się, czy projekt odpowiada na potrzeby i rozważenie, i jest to też takie wyciągnięcie lekcji na kolejne moduły, czyli na kolejne lata, czy jest coś, co moglibyśmy zrobić lepiej. No i też pozwala nam lepiej zrozumieć realia pracy takiego zespołu i no bo jeśli czytamy w raportach o tym, że to jest utrudnione i czytamy o tym co tydzień, to nie można tak naprawdę w pełni zrozumieć tej sytuacji. Tak jak się pojedzie na miejsce i się naprawdę tego doświadczy, że rzeczywiście tak to wygląda, że żeby pracować 3 godziny, te zespoły mobilne są tak naprawdę wiele godzin w podróży. Mhm.
Czy Palestyńczycy, pacjenci, oni czekają na przyjazd takiej kliniki? Pani widziała, przekonała się, że to jest bardzo potrzebne?
Tak. Mogę powiedzieć, że w każdej lokalizacji, w której byłam i jak rozmawiałam właśnie z odbiorcami tego wsparcia, oni wszyscy wyrażali to, jak potrzebny jest taki rodzaj pomocy. Niektórzy oczywiście skarżyli się, że klinika jest co 2 tygodnie, dlaczego nie co tydzień, że tak naprawdę ta pomoc jest potrzebna większa. Zgłaszali jakieś swoje pomysły, jeśli chodzi o rozbudowanie tej pomocy. Też słyszeliśmy, jak ważne dla tych społeczności jest ten komponent szkolenia z udzielania pierwszej pomocy, ponieważ no, Palestyńczycy często są atakowani przez osadników. Matki mówią o tym, że boją się, jak dziecko idzie do szkoły, ponieważ jedna kobieta mówiła nam o tym, że w drodze do szkoły jej dziecko zostało prawie przejechane przez samochód. Kobiety boją się często po prostu o swoje dzieci i wiedząc, że mają jakieś umiejętności udzielania pierwszej pomocy i mają też te apteczki, czują się trochę spokojniejsze i widzimy, że rośnie w nich taka sprawczość.
Czy to wszystko oznacza, że Palestyńczycy mieszkający na zachodnim brzegu czy w zachodnim brzegu nie mają żadnej stacjonarnej opieki medycznej?
Mają. Mają, z tym, że tak jak wspomniałam, dla wielu społeczności jest ona oddalona o wiele kilometrów, a tak naprawdę wiele godzin, bo te wiele godzin dojazdu nie zawsze jest równoznaczne z dużą odległością. Będąc w takiej miejscowości Dgajga w regionie Masaferiata, która jest tak naprawdę kilka metrów oddalona od muru wytyczonego w 1938 roku, no to oni mówili o tym, że w tej społeczności jest kilkaset osób i oni tak naprawdę na całą społeczność mają 3 samochody. 2 albo 3. Widziałam, w jak opłakanym są stanie, więc tak naprawdę już dodając do tego wydłużonego czasu dojazdu i tej niepewności związanej z tym, czy jakaś droga będzie otwarta, czy zamknięta, dochodzi jeszcze po prostu brak samochodu, żeby dotrzeć do określonej pomocy na czas. Jest też problem z Ministerstwo Zdrowia ma problem finansowy i jeśli chodzi o właśnie takie kliniki, takie ośrodki zdrowia stacjonarne prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, no to one w tym momencie funkcjonują 2 dni w tygodniu. Ze względu właśnie na to, że nie ma środków na pensję. Mhm. Więc godziny pracy personelu zostały obcięte.
A jest pani w stanie ocenić jakby kompetencje zawodowe personelu takiej kliniki na kółkach, jakby fachowość tego personelu, tych pielęgniarek, tych lekarzy, położnych i tak dalej?
Znaczy, to nie jest moja rola, żeby...
Tak, ale z pani obserwacji wynika, czy może pani powiedzieć, że naprawdę fachowcy tam są, czy to też trudno...
Na pewno to są osoby, które mają prawo do wykonywania zawodu, który wykonują i my w taki sposób weryfikujemy ich kompetencje. Są to też osoby, które mają zadanie świadczyć takie podstawowe usługi, też ze względu na to, że no, znajdują się w terenie i nie mają możliwości, nie mają do odpowiedniego sprzętu, żeby świadczyć bardziej zaawansowane usługi. No, ale obserwując ich kontakt z pacjentami, rozmawiając też z pacjentami, widziałam ich takie poświęcenie dla tej pracy i też słyszałam od pacjentów, że zawsze są traktowani bardzo dobrze, z dużym szacunkiem i z dużą troską. Mhm.
Przypomnę, że naszym gościem jest Joanna Lenartowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej, niemalże tuż po powrocie z Palestyny, gdzie spędziła pani czas na zachodnim brzegu, trochę też obserwując, przyglądając się, jak działa mobilna służba zdrowia finansowana przez PAH. Jak zwykle nasi goście mają prawo wybrać muzykę do naszej audycji. Pani wskazała tutaj 4 piosenki, ja 2 wybrałem. Ta wokalistka nazywa się Dalal Abu Amneh. Coś więcej może pani powiedzieć nam o tym wyborze, o kryterium wyboru?
No niestety nie. Mogę tylko powiedzieć, że to jest muzyka wybrana przez naszą koordynatorkę projektu właśnie ze strony lokalnej organizacji partnerskiej. No i przyznam się, że jestem ciekawa, co wybrała, bo nie miałam czasu odsłuchać.
A czym się kierowała? Wytłumaczyła chociaż pani, czym się kierowała?
Poprosiłam ją, żeby wybrała coś, co jej kojarzy się z Palestyną i co jej się po prostu podoba. I tę melodię wskazała jako takie może trochę folkowe, opowiadające właśnie o kulturze Palestyny.
Mhm. No to posłuchajmy. Dalal Abu Amneh, po przetłumaczeniu komentarzy w języku bardzo egzotycznym napisanych pod tym teledyskiem, wywnioskowałem tylko, że wszyscy chwalą jakby barwę głosu i głos tej wokalistki. Posłuchajmy.
Yeah.
po zachodzie.
I przypomnę, Joanna Lenartowicz jest naszym gościem. Polska akcja humanitarna. Postanowiliśmy, że uporządkujemy jeszcze raz wiedzę o tych strefach i o tym, w jaki sposób tam funkcjonuje właśnie Polska Akcja Humanitarna z tymi klinikami mobilnymi, które finansuje, a które, już tak zbieram teraz tę wiedzę zebraną w pierwszej części audycji, a które obsługują miejscowi lekarze, miejscowy personel medyczny. Pani Joanno, czyli jeszcze raz, mamy 3 strefy ABC, a jest palestyńską strefą i tam wy macie swoją bazę, że tak powiem.
Tak, strefa A jest całkowicie kontrolowana przez autonomię palestyńską, zarówno jeśli chodzi o sprawy cywilne, jak i te bezpieczeństwa. I jeszcze dopowiem, że tam, że my jako PAH nie mamy tam swojego biura. My tam pracujemy z partnerską organizacją lokalną i ta partnerska organizacja ma swoje biuro właśnie w strefie A, takie główne, w Ramala, w stolicy. To nie jest jedyne biuro, jest też biuro w Hebronie, w Betlejem. Betlejem i Hebron są miasta strefy A i tam mamy, organizacja partnerska ma swoje biura. Natomiast kliniki mobilne działają przede wszystkim na terenach strefy C. A ta strefa C, ona jest całkowicie kontrolowana przez Izrael, zarówno jeśli chodzi o sprawy takie społeczne, jak i właśnie sprawy bezpieczeństwa.
I właśnie dlatego są te problemy w poruszaniu się po strefie C, że ona jest kontrolowana przez Izrael.
Tak, tak naprawdę problemy są w poruszaniu się nawet między strefami A, ponieważ między strefami A znajdują się strefy C, strefy B.
A, czyli to jest pomieszane. Tak. To nie są pasy takie po prostu regularne, tylko to jest bardziej taki patchwork terytorialny z pomieszanymi strefami.
Dokładnie.
Tak?
Jak się spojrzy na mapę, to to bardzo, bardzo dobrze widać. No w każdym razie jest to, te miasta strefy A, one najczęściej są otoczone strefami B czy strefami C. No i bywa też tak, że w przypadku na przykład ostatnio właśnie ogłoszenia zawieszenia broni w Gazie, jedno z takich miejscowości akurat w strefie B, ale została całkowicie odcięta od możliwości wyjazdu. Po prostu wszystkie bramy wjazdowe do miasta zostały zamknięte na kilka dni.
Mm-hmm. A proszę powiedzieć, czy ten podział na strefy, on jest stały, czy on się zmienia w zależności od czegoś tam, od okoliczności?
No tak naprawdę strefa C zajmuje obecnie 60% stref, 60% zachodniego brzegu. No i ta strefa się powiększa. Na terenie zachodniego brzegu powstają osiedla izraelskie. Obecnie mieszka w nich już 500 tysięcy osób. Można to porównać do ludności palestyńskiej, której jest 3 miliony. Czyli tak naprawdę duży odsetek tych mieszkańców zachodniego brzegu to już są w tym momencie Izraelczycy. No i za każdym razem, jak jest zbudowane takie osiedle, no to ono zmienia możliwości dojazdu, przemieszczania się pomiędzy miejscowościami, no bo nie można przejechać przez to osiedle izraelskie. Więc ci Palestyńczycy muszą jeździć wytyczonymi drogami naokoło. Więc tak naprawdę ta strefa do życia Palestyńczyków na zachodnim brzegu, ona się kurczy.
Strasznie zagmatwana sytuacja. Czy tak po ludzku najzwyczajniej zapytam, czy zwykły człowiek, chociaż nie wiem, czy tam trafiają, jak to się mówi, zwykli ludzie, nie mający jakiegoś interesu, mam tu na myśli misję chociażby taką, może tam się łatwo połapać, odnaleźć? Czy ta przestrzeń jest łatwa do zrozumienia?
Ona nie jest łatwa do zrozumienia. Tak naprawdę na zachodnim brzegu znajdują się miejscowości odwiedzane przez turystów, na przykład Betlejem. Znajdują się takie miejscowości jak Jerycho. To jest wiele miejscowości, które mają takie, mają też takie znaczenie duchowe dla osób, dla chrześcijan. I jest możliwe, żeby tam wjechać. jak się, i też myślę, że jak się tam wjedzie, no to widać oczywiście to, że trzeba przejechać przez jakiś checkpoint czy przez jakąś bramę. Natomiast możliwość korzystania z pewnych dróg jest zamknięta dla Palestyńczyków, a natomiast otwarta dla osób, które przemieszczają się samochodem z rejestracją izraelską. Więc też podróżując jako turysta, załóżmy taksówką z Jerozolimy, myślę, że mniej dostrzeżemy różne ograniczenia w poruszaniu się.
To relacje takich turystów słyszałem, że właśnie izraelską taksówką przejeżdżali i nie opowiadali, żeby mieli jakieś problemy tego typu, o których tutaj pani opowiada. A proszę powiedzieć, czy w ogóle jest zrozumienie ludzi po prostu, nawet tych będących po drugiej stronie jakby tej barykady, że tak powiem, dla tych służb medycznych, że one muszą dotrzeć do zwykłych ludzi, do Palestyńczyków z taką czy inną medyczną pomocą?
To jest trudne pytanie, ponieważ ludzie są różni i po każdej stronie ludzie są różni. Mamy przykłady Izraelczyków, którzy poznałam te takie osoby, którzy pracowali w mobilnych klinikach na zachodnim brzegu. Więc myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa. I często właśnie możliwość przyjazdu też zależy od osoby konkretnej, która akurat jest na danym checkpoincie. No w każdym razie, jak już tak mówię też o tych Izraelczykach zaangażowanych w udzielanie wsparcia na zachodnim brzegu, to też myślę, że warto wspomnieć o takim, myślę, że fajnym przykładzie. Październik to jest sezon zbioru oliwek na zachodnim brzegu. Jak się jeździ po tych terenach, to tak naprawdę wszędzie widać drzewka oliwne. I obecnie często słyszy się o tym, jak się trochę poczyta też izraelskie media, właśnie o atakach osób prywatnych na Palestyńczyków, którzy zbierają oliwki. Są takie inicjatywy, że Izraelczyków, którzy przyjeżdżają na zachodni brzeg i razem z Palestyńczykami zbierają te oliwki, żeby niejako ochronić ich przed atakami. Więc tak jak wspomniałam, myślę, że wiele zależy od konkretnej osoby i po każdej stronie znajdziemy różne bardzo przykłady.
Mhm. A proszę powiedzieć, czy po tym wstępnym porozumieniu, no ono jest tak nazywane, o zawieszeniu broni w wojnie Izraela z Hamasem, to co wypracował prezydent Trump, czy ta możliwość dostarczenia pomocy humanitarnej do Strefy Gazy jest większa? Rzeczywiście można tam dotrzeć łatwo?
Nie można tam dotrzeć łatwo. Ta możliwość pomocy, ona się stopniowo zwiększa. Nadal nie jest na takim poziomie, na jakim powinna być, żeby zaspokoić minimalne potrzeby mieszkańców. No, ale już na przykład taki mechanizm Narodów Zjednoczonych, który służył temu, żeby jakoś skoordynować te transporty pomocy do Strefy Gazy i je zarejestrować, to z tego źródła już są płyną informacje takie, że coraz rzadziej znacznie spadła ilość takich incydentów zabierania pomocy prosto z samochodów, z ciężarówek. Myślę, że o tym mówiłam, jak tutaj byłam ostatnio. I w mojej ocenie ten znaczący spadek, bo wcześniej to było nawet 80% ciężarówek, które po prostu nie dojeżdżały do miejsc dystrybucji, tylko ta pomoc była brana przez mieszkańców bezpośrednio z samochodów w sposób nieskoordynowany. Tak teraz ten mechanizm Narodów Zjednoczonych raportuje, że jest to, że w ostatnim czasie to było około 10%. Jest to bardzo duży spadek i myślę, że on świadczy o tym, że ludzie mają takie poczucie, że ta pomoc będzie dostarczona. Że jest może większa pewność, większa wiara w to. Też swoją pracę wznowiły takie garkuchnie, powiem potocznie. No i w tym momencie te kuchnie które są organizowane przez różne organizacje międzynarodowe. No, czytałam ostatnio dane, że one w ostatnim czasie wydają dziennie ponad 900 tysięcy posiłków. No to się wydaje, no i dużo i mało, ponieważ na terenie Strefy Gazy mieszka ponad 2 miliony osób. Coraz więcej też funkcjonuje takich piekarni, więc też nie jest ich jeszcze jakoś bardzo dużo, no ale się pojawiają. Nadal potrzeby są niestety o wiele większe niż to, co jest dostarczane. Też bardzo dużą potrzebą jest zapewnienie schronień, no ponieważ tak naprawdę praktycznie wszyscy Palestyńczycy w Strefie Gazy zostali przesiedleni. Większość, ponad 90% mieszkań, domów została zniszczona. Zbliża się zima. Tak naprawdę tylko 10% ludności mieszka w takich schronieniach zawiadywanych przez organizacje międzynarodowe. Reszta w jakichś prowizorycznych namiotach. A tak naprawdę te materiały służące do budowy schronień, namioty, jakieś trapoliny, one zaczęły być wpuszczane po bardzo długiej przerwie na teren Strefy Gazy dopiero w połowie września. Jest to dramatyczna sytuacja, a zbliża się zima. Podczas naszego pobytu na zachodnim brzegu też rozmawiałyśmy z pracowniczką dużej organizacji międzynarodowej, humanitarnej, która regularnie jeździ do Gazy, i to, co mi zapadło w pamięć, to co mówiła o tym, że w życiu nie doświadczyła tak niewyobrażalnego zimna jak w Strefie Gazy. To nie jest dla nas takie oczywiste, no ponieważ Bliski Wschód kojarzy nam się raczej z ciepłem. No ale jest tam bardzo wilgotno, więc nawet jeśli temperatury osiągają przykład jakieś 5 stopni, to zimno jest przeraźliwe. Ta osoba mówiła o tym, że była zakwaterowana w budynku murowanym, a mimo to, bo po prostu te budynki nie są przystosowane tak jak nasze do ogrzewania, więc mimo tego, że była zakwaterowana w takim budynku, no w życiu tak nie zmarzła jak właśnie w miesiącach zimowych w Strefie Gazy. No i teraz można sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji będą osoby, które zostały pozbawione tych schronień i często nawet nie mają namiotów, w których mogą się po prostu schronić.
Czy ta ich zima pokrywa się z naszą? Bo tak geograficznie nie przygotowałem się do rozmowy.
Tak, pokrywa się z naszą, jest oczywiście krótsza, te temperatury znacznie dopiero zaczną spadać, więc tam zimy jeszcze nie ma. No wieczory są chłodniejsze już, ale w tych takich będzie te kilka miesięcy, kiedy ta temperatura tak naprawdę będzie poniżej 10 stopni i ta wilgoć znad morza będzie potęgowała to uczucie zimna.
Zagrajmy drugą piosenkę z tego pani zestawu, Neda Schrara, muzyka palestyńska. Joanna Lenartowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej jest naszym gościem. Pani Joanno, czy pani lubi być w tych miejscach, gdzie Pach pomaga i pani jedzie zobaczyć, jak to wygląda?
Czy lubię? Dziwnie używać tego słowa w kontekście miejsc, w których potrzebne jest dostarczanie pomocy takiej humanitarnej, ale na pewno jest to ważny element tej pracy i ważne doświadczenie, ponieważ pozwala na zupełnie inny poziom zrozumienia kontekstu, więc na pewno wiele uczy i pozwala lepiej pracować i lepiej projektować przyszłe odpowiedzi.
A znowu pewne złe słowo zostanie przeze mnie użyte. Czy cieszy panią oglądanie na miejscu, w jaki sposób są pożyczkowane te pieniądze, które Pach przeznacza, ta pomoc pachowska, jak jest wykorzystywana?
Oczywiście, że mnie cieszy. Cieszy mnie, kiedy widzę, że tak naprawdę praca bardzo wielu osób, często praca za biurkiem, taka żmudna i mało efektowna, daje realne rezultaty i jest to satysfakcjonujące, kiedy można zobaczyć, jak właśnie ten cały proces przekłada się na to, że konkretna osoba otrzyma pomoc. Myślę, że to jest bardzo budujące i nie każdy, praca nie na każdym stanowisku na to pozwala, ale też pracując w organizacjach humanitarnych, tak jak staramy sobie zdawać sprawę z tego, że pomagamy tak naprawdę małemu bardzo odsetkowi osób potrzebujących i zawsze będzie ta pomoc zawsze będzie niewystarczająca, zawsze będzie luka finansowa, no to trzeba sobie właśnie zdawać z tego sprawę, kiedy się, myślę, angażuje w ten sektor, ponieważ inaczej można się bardzo szybko wypalić, więc mając tą świadomość, że to jest tak naprawdę kropla w morzu potrzeb, już mówiąc tak trochę poetycko, no to pojechanie właśnie w miejsca, gdzie projekt jest implementowany i zobaczenie na własne oczy tego procenta osób, dla których można coś zrobić, chociaż coś niewielkiego sprawić, że tej rzeczywistości będzie chociaż troszkę lżejsza w jakichś aspektach, jest na pewno takie bardzo budujące i daje energię do dalszej pracy.
Polska Akcja Humanitarna działa w różnych miejscach na świecie, na kuli ziemskiej, ale ponieważ od początku tej audycji rozmawialiśmy o sytuacji Palestyńczyków, to o nich zapytam, czy oni mają świadomość, czy na przykład to, że idą do kliniki mobilnej, mogą tam pójść po lekarską poradę, to zawdzięczają na przykład takiej organizacji jak Pach? Czy wam nie zależy, żeby taka informacja się przebijała? Czy to nie ma znaczenia w ogóle?
Myślę, że koniec końców najważniejsze jest to, żeby te osoby otrzymały tą pomoc. Oczywiście w tych miejscach naszych projektów można znaleźć nasze logo PACH, można znaleźć logo Polskiej Pomocy, czyli tego programu, który Ministerstwo Spraw Zagranicznych, w ramach którego jest finansowany ten projekt. Ale tak naprawdę najbardziej rozpoznawalne dla tych osób, które tam mieszkają, jest organizacja lokalna, która bezpośrednio dostarcza do nich pomoc, która jest dobrze znana, więc te loga naszych organizacji, one się przewijają w tych miejscach projektowych, ale też no myślę, że nie to jest najważniejsze i dla odbiorcy pomocy. Oni często nie zwracają na to uwagi.
Czyli nie robi się tego po to, żeby Pach zaistniał, tylko żeby ta pomoc dotarła, tak?
Oczywiście, tak. Robi się po to, żeby ta pomoc dotarła. Oczywiście te takie działania związane z użyciem logo, z dbaniem o naszą widoczność, one też są istotne, ponieważ one się realnie koniec końców przekładają na nasze możliwości finansowania. Jeśli jesteśmy gdzieś widoczni, też budujemy jakąś markę, jakiś poziom zaufania. Mamy większe prawdopodobieństwo na to, że dostaniemy jakieś środki, że ktoś wejdzie z nami we współpracę. Więc tak na przykład jak w przypadku Syrii, kiedy nasze biuro funkcjonowało w Syrii od 2013-2019 roku, no i później tam wróciliśmy po przerwie, po trzęsieniu ziemi, no to okazuje się, że jak tam wracamy, że tak naprawdę lokalne społeczności i administracja kojarzy nasze logo, kojarzy, że byliśmy tam wcześniej, że wykonaliśmy jakąś pracę, która jest ceniona, pożyteczna. No i w tym momencie już mamy łatwiejsze, ułatwione wejście ponowne do tego kraju, ułatwione działania. Więc no, to też jest ważne. To się wydaje takie bardzo trywialne i nieistotne, ale rzeczywiście może mieć wpływ na nasze możliwości finansowania i na to, jaki poziom zaufania mamy wśród lokalnej społeczności.
Jakie plany macie na Strefę Gazy w tej sytuacji, jaka teraz jest?
nadal chcemy się skupiać na dostarczaniu wody, ale też wspólnie z UNICEF-em, dzięki wsparciu jednego darczyńcy indywidualnego, mogę go tutaj wymienić z nazwiska, to jest pan Bartosz Gibała, który też głośno mówi o swojej działalności takiej charytatywnej, ponieważ namawia gorąco do tego różne firmy i osoby indywidualne, żeby rzeczywiście podążały w jego ślady, no to dzięki jego wsparciu wspólnie z UNICEF-em zapewnimy żywność dla dzieci pomiędzy 6 a 23 miesiącem życia na okres miesiąca i to wsparcie otrzyma 1000 dzieci, więc myślę, że to jest już taka realna pomoc i bardzo istotna, ponieważ w tym okresie, kiedy dziecko jest odstawione od piersi matki, bardzo ważne jest włączenie różnorodnej diety, która zapewni możliwość prawidłowego rozwoju. W tym czasie rozwija się także mózg, więc jeśli dziecko w tym okresie życia jest poważnie niedożywione, nie otrzymuje podstawowych składników odżywczych, konsekwencje będzie odczuwało przez resztę życia i właśnie też szczególnie konsekwencje związane z prawidłowym rozwinięciem się mózgu.
To najbliższy plan na Strefę Gazy Polskiej Akcji Humanitarnej. Najlepiej, gdybyście w ogóle nigdzie nie byli potrzebni.
Tak by było najlepiej.
Ale niestety tak nie jest. I pewno długo jeszcze nie będzie. Joanna Lenartowicz z Polskiej Akcji Humanitarnej była naszym gościem. Dziękuję pani za spotkanie i za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Audycję zrealizował Paweł Krytkowski, poprowadził Rafał Regulski. Dobrej nocy Państwu życzymy. Dobrej, spokojnej. Dobranoc.
Dobranoc.
Rozmowy po zachodzie.